Dziwię się, że na tyle późno któraś z jednostek ukraińskich otrzymała oficjalnie nazwę jednostki imienia bohaterów UPA, bo przecież sztandary kojarzące się Polakom z UPA, z banderą powiewały na Majdanie już powszechnie. Dla Ukrainy, no jeżeli NATO będzie postrzegać, że to Polska jest tą główną barierą, no to znaczy, że Ukrainę zawsze będzie można poświęcać jako pole bitwy. Trump tutaj akurat tą szachownicę przewrócił, nie mając pomysłu, co z tym zrobić dalej. Być może Ukraina odda Słowiańsk i Kramatorsk, jeżeli one będą już martwe. Na początku tego konfliktu kilku moich byłych podwładnych dzwoniło do mnie: wodzu, co wódz myśli, jechać tam i z ruskimi walczyć, nie? Ja mówię: chłopie, być może jeszcze będziesz miał okazję.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym oczywiście Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple. I przypominam, że do naszego grona naszych patronów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, zwany również i znany jako marka bossa.pl. Inwestujcie mądrze, z głową, w oparciu o sprawdzone instytucje i wiedzę ekspercką. Przypominam, że Bossa ma dla was promocję, to znaczy jeżeli otworzycie nowy rachunek i zainwestujecie 1000 zł, to oczywiście moja książka Polacy z autografem gratis. Oto ona. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze i za wsparcie na Patronite i na YouTubie. Ojej, chyba zostaliśmy zhakowani. Co się dzieje? Nie, żartuję. Coś takiego się nie może wydarzyć, bo mamy Surfsharka, który chroni nas jako historię realną i może ochronić was. Tak, drodzy państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, pakiet cyberbezpieczeństwa dla pełnej ochrony użytkowników. Jest to szybka usługa VPN bez limitu urządzeń i uwaga, specjalnie dla naszych widzów, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historia-realna. Mnóstwo fantastycznych funkcji. Na przykład możecie zmienić swój adres IP i w ten sposób ukryć waszą lokalizację, oglądać ulubione seriale, filmy w dowolnym miejscu świata. Clean Web blokuje reklamy i wyskakujące okienka, w tym prośby o akceptację plików cookie. Surfshark Antywirus, no zgodnie z nazwą, skuteczne narzędzie do ochrony wszystkich urządzeń. Po internecie możecie surfować bez reklam i pozostawiania cyfrowych śladów dzięki wyszukiwarce Surfshark Search. Fajna rzecz, bo wszyscy wszędzie nas śledzą, a VPN daje anonimowość w sieci. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wyciekach danych Surfshark Alert, to jeszcze zwiększa bezpieczeństwo, a nową internetową tożsamość, nowy adres e-mail wygenerujecie dzięki Alternative ID. Także pamiętajcie o linku surfshark.com/historia-realna, kciuk dla Surfsharka i kciuk dla błękitnego rekina. A moim i państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
Dzień dobry, witamy w tropikach, panie pułkowniku.
O, rzeczywiście. Pogoda sprzyja albo nie sprzyja, w zależności od tego, co się planuje. No ale biorąc pod uwagę, że okres wakacyjny, więc chyba raczej sprzyja.
Tak. Lepsze to niż deszcz, oczywiście, ale upały są ekstremalne. Panie pułkowniku, zanim przejdziemy do spraw kluczowych, czyli sporu polsko-ukraińskiego o gloryfikację UPA i co z tego może wyniknąć, plus oczywiście sytuacja na froncie i uderzenia dalekiej ręki Ukrainy, bo to jest główny temat dzisiejszego naszego spotkania, chciałbym zapytać, komu pan kibicuje na Mistrzostwach Świata?
Polsce. jakim istnieje w Polsce, w związku z tym, że nie mam komu, w związku z tym skupiam się na innych obszarach tym razem.
Czyli nie oglądał pan ani jednego meczu?
Nie, nie oglądałem ani jednego meczu. Aczkolwiek ja też, moja rodzina bardziej zaangażowana jest.
No tak. Ja muszę ci przyznać, że też nie oglądałem żadnego jeszcze, ale już obiecuję sobie, że od ćwierćfinałów zacznę.
No może, ja się może się skuszę na finał.
No tak. No dobrze. A ma pan jakiegoś, tak poważnie mówiąc, faworyta, kto wygra mistrzostwa?
A powiem, że ponieważ nie śledzę, więc trudno powiedzieć mi, tak?
No dobrze.
Zupełnie uwagę mam skupioną na całkowicie innych obszarach.
A propos innych obszarów, drodzy Państwo, oczywiście dzisiaj głównym tematem będzie sytuacja na froncie. Coś się zaczęło tam dziać i to, jak powiedział ostatnio profesor Guralczyk, grubo, ale no nie mogę pana nie zapytać również o opinię o to, czym żyją wszyscy. Mamy najgorszy kryzys w relacjach polsko-ukraińskich chyba od samego początku naszych relacji, od 91 roku. Czegoś takiego nie było od dawno. Czy to rzeczywiście chodzi o łupa i ordery, czy o coś więcej?
Nie no, to jest jak gdyby szczyt, nie góry lodowej, bo to emocje są takie, że trudno to nazywać szczytem góry lodowej, raczej czubkiem wulkanu, ale ten wulkan gdzieś tam cały czas się przygotowywał do tej erupcji. Ja z niepokojem obserwowałem, jak wygląda ewoluowanie relacji polsko-ukraińskich, tak? Czyli no tak naprawdę no tak na tyle, na ile ja to uważnie śledzę, no to gdzieś od okresu Majdanu, tak? Przedtem jednak tą Ukrainę miałem gdzieś w tle, no ale potem sytuacja skupiła moją uwagę, no bo już 2014 i tak dalej, i ja powiem szczerze, że akurat dziwię się, że na tyle późno któraś z jednostek ukraińskich otrzymała oficjalnie nazwę jednostki imienia bohaterów UPA, bo przecież sztandary kojarzące się Polakom z UPA, z Banderą powiewały na Majdanie już powszechnie, więc no tu wielkiego zaskoczenia nie powinno być. Oczywiście, no gdybyśmy spojrzeli, to jest jakiś zwrot w polityce ukraińskiej. Z całą pewnością, no bo u nas część naszych, nie powiem politycznych elit, ale część ludzi, którzy mają wpływ na to, co się w Polsce dzieje, dość starannie podsycała te antyukraińskie nastroje stopniowo. W przypadku Ukrainy, no to jest duża różnica, bo w 2022 roku nowo formowana ukraińska brygada, bodajże chyba 110 zmechanizowana, otrzymała imię generała Marko Bezruczko na przykład, tak? Czyli bohatera wojny polsko-rosyjskiej, tak? Ukraińskiego generała, który dowodził chyba 6. Korpusem Strzelców Siczowych, zdaje się, tak się nazywał ten korpus. Wspólnie z Polakami wkraczał do Kijowa, walczył w obronie Zamościa ze swoimi żołnierzami, notabene pochowany w Polsce, więc w 2020 roku jednostki ukraińskie otrzymały i miały imiona takich bohaterów, które jak najbardziej były, służyły tym relacjom polsko-ukraińskim, ale z drugiej strony, ja obserwując to staram się patrzeć na to naprawdę bez emocji, bo z jednej strony emocje Wołyń, we mnie masakra na Wołyniu, która była czystkami etnicznymi, tak? Jeżeli ktokolwiek mówi, że nie, to kłamie. Prawda? No to jest jak gdyby clue tego. I to we mnie będzie emocje budzić zawsze jako patrioty, Polaka wychowywanego na historii naszego kraju. Więc to będzie moje emocje budzić, ale z drugiej strony patrzę na to jako żołnierz, były żołnierz, gdzie wiele lat głównym celem, ideą, która mi przyświecała, było budowanie bezpieczeństwa dzisiejszego i przyszłego Polaków, tak? No bo po to są siły zbrojne, żeby chronić w pierwszej kolejności obywateli swojego kraju, a poza tym w ogóle ludzi, którzy nie mają broni, a inni z bronią chcą im zrobić krzywdę, prawda? No po to istnieją siły zbrojne. I teraz we mnie rodzi się pytanie, okej, no doszło do tej erupcji tego wulkanu, gdzie główna narracja polska jest tak, Wołyń pamiętamy i tutaj macie się z tego rozliczyć, a główna narracja ukraińska, czasy, kiedy to Polacy nam pisali historię, już się skończyły. O. Ja nie chcę wchodzić zbyt mocno w te kwestie, bo to już było rozkładane na czynniki pierwsze. Też jest sporo materiałów ciekawych u pana redaktora w kanale, ale ja zastanawiam się, co teraz, bo czy to był ruch na szachownicy, czy kopnięcie szachownicy? Z jednej i z drugiej strony. No, mnie bardziej interesuje nasza strona. Tak? Nie odniosę się do tego, czy to był ruch na szachownicy ukraiński, ale ja mam wrażenie, że na razie, bo czemu odnoszę się do szachów? No w szachach planuje się na ileś ruchów w przód, prawda? No i teraz ja zastanawiam się, czy to był ruch na szachownicy i mamy zaplanowanych ileś ruchów w przód, czy to było kopnięcie w szachownicę i czekanie, ok, no to teraz zobaczymy, jak się figury ustawią. No ale takie czekanie to jest oddawanie inicjatywy drugiej stronie, bo to druga strona zacznie te figury sobie ustawiać. No i teraz jeszcze problemem jest oczywiście, że no mamy ciągle taką dychotomię w polityce zagranicznej, prawda? Czyli mamy tu bardzo ostrożnie, bo ja unikam politycznych wypowiedzi, ale nie komentując tego, tylko stwierdzają fakt, tak? Mamy politykę Pałacu Prezydenckiego i politykę rządu. No i tutaj starano się, żeby ona w miarę była spójna w przekazie, no ale tak, do końca tak to nie wygląda. I teraz pytanie, kto co planuje w tych ruchach, tak? Co, będzie dwóch graczy na tej polsko-ukraińskiej szachownicy z naszej strony, prawda? To wszystko jest niepokojące, bo no zastanówmy się, gdybym był oficerem wywiadu obcego państwa i zależałoby mi na osłabieniu państw, które uważam za potencjalnych bądź aktualnych przeciwników. No to najlepszym sposobem, i to jest nic nowego przecież, jest doprowadzenie, żeby te państwa walczyły między sobą. Jeżeli Kreml składa gratulacje Polakom, no to ja mam wątpliwości, czy idziemy właściwą drogą. No i czy Ukraina idzie właściwą drogą, prawda? No bo wszystko, co jest w interesie Kremla, no na obecnym etapie naszej układanki geopolitycznej raczej nie sprzyja ani Polsce, ani Ukrainie. No i z perspektywy wojskowej teraz, jaki będzie to miało wpływ? Moim zdaniem on nie będzie nadal decydujący. To, co się dzieje, będzie działo się, na pewno nie będzie sprzyjać. Natomiast sądzę, że ta współpraca pod względem wojskowym polsko-ukraińska, ona będzie funkcjonować, z tym, że nie mówię o pomocy militarnej, finansowej ze strony Polski dla Ukrainy. Ona już od dłuższego czasu tak jest ograniczana. Po prostu na początku daliśmy prawie wszystko, co mogliśmy, potem zostało nam niewiele. Też warto rozważyć, no co prawda to już jest patrzenie na to, co się wydarzyło, ale też warto rozważyć, czy wszystkie nasze działania w tym okresie były adekwatne do sytuacji, która wtedy była. Ale jak wygląda obecnie? Bo współpraca między naszymi siłami zbrojnymi a ukraińskimi w mojej ocenie wcale nie jest taka płynna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Z wiedzy, którą mam, to Ukraina wcale tak chętnie nie dzieli się swoją wiedzą, z naszymi siłami zbrojnymi, jakby mogła. To nie to, że tego nie robi, tylko w ocenie wielu moich kolegów mogłaby wykazać więcej dobrej woli. O, może tak. No i teraz na pewno ta sytuacja nie pomoże, natomiast ponieważ ta współpraca jest no taka, jaka jest, to nie sądzę, żeby ona uległa znacznemu pogorszeniu. Rzecz w tym, że pewnie też nie ulegnie polepszeniu, tak? Ja mam wrażenie, że dużo lepiej przebiega współpraca w obszarze ekonomicznym niż współpracy wojskowej. I o co mi chodzi? Nadal szkolimy żołnierzy i kadry ukraińskie, nadal mamy wizyty wyższych oficerów, generałów ukraińskich w Polsce, nadal przekazywane są pewne informacje, tylko że jest różny poziom dostępu do informacji. Myślę, że wskazane byłoby, żebyśmy troszeczkę wykazali więcej pokory co do zdolności naszych sił zbrojnych i poszli w stronę przekazywania tych doświadczeń, ale przez żołnierzy ukraińskich na zasadzie takich rozbudowanych lesson learned, jak się to nazywa w NATO, czyli przekazywania doświadczeń w sposób praktyczny, czyli pokazywania pewnych elementów, tak? Bo tu się pojawiają takie informacje, tam na przykład ukraińscy żołnierze szkolą wojska specjalne NATO. To nie wygląda tak, że ukraińscy żołnierze zostali wykładowcami i instruktorami. Ja dokładnie wiem, jak takie kursy wyglądają, tak? To jest takie przekazywanie, często w formie praktycznej, pewnych doświadczeń. Zobaczcie, jak robimy to my. To nie jest, wy macie tak to robić, tylko zobaczcie, jak robimy to my. I teraz gdybyśmy poszli drogą takiej współpracy, a to by wymagało troszeczkę pokory, czyli pokazanie, czyli z góry powiedzenie, okej, być może robicie to lepiej, pokażcie nam. A my ciągle jesteśmy na zasadzie, pokażcie jak to robicie, ale my to będziemy robić inaczej.
No na pewno mają większe doświadczenie bojowe, panie pułkowniku.
Nie, no nieporównywalnie. Nieporównywalnie, dlatego że polskie doświadczenia, tak, polskie doświadczenia dotyczą wyłącznie konfliktów asymetrycznych, przy czym ludzie, którzy mieli doświadczenie z tych konfliktów i już znaczna część mundury zdjęła. Natomiast mówię, tu mamy za miedzą, tak? Gotowych ludzi, którzy mogliby w praktyce pokazać, tak, jak pewne rozwiązania na poziomie taktycznym i niższym operacyjnym realizują to ukraińskie siły zbrojne. I teraz wracając do podstawy pytania. No, to wymaga jednak takich relacji osobistych. Też. No i ta sytuacja na pewno, gdybyśmy chcieli pójść tą drogą, czyli gdybyśmy chcieli utrzymać ten poziom, który mamy, to on pewnie zostanie utrzymany. Ale gdybyśmy chcieli pójść taką drogą, to ta sytuacja na pewno może przeszkadzać.
No tak. Panie pułkowniku, ja mam do pana takie pytanie, bo to jest bardzo interesująca informacja, którą pan powiedział, że Ukraińcy wcale nie są tacy skorzy do dzielenia się z nami i technologiami. To trochę nie wpisuje się w tą informację, że nie chcieli nam dać tych technologii dronowych w zamian za to
statek 14 minut. Nie. Panie redaktorze, nie tą drogą. Ja nie mówiłem o technologiach. My znaczy wcale tak bardzo, panie redaktorze, wbrew mitom, my wcale technologiami ukraińskimi nie jesteśmy aż tak zainteresowani. Nas interesuje, jak te technologie sprawdzają się na polu walki. Nam nie chodzi o transfer technologii. Nie, nie. Macie takie drony, takie. Powiedzcie nam, jaka jest rzeczywista skuteczność. W różnych sytuacjach, porach roku, pogodowych, terenowych, jakie jest wymagane nasycenie takim dronem, takim, jaki rzeczywisty zasięg, jak wygląda skuteczność rosyjskiej walki radioelektronicznej, jak to współpracuje z artylerią i tak dalej. To nas interesuje. transfer technologii, owszem, bylibyśmy zainteresowani, ale naprawdę Polska ma własne i wcale nie gorsze. No tak. Dobrze, inna rzecz to jest technologia rakietowa, którą Ukraina posiadała jeszcze przed konfliktem. Ona nie jest najnowocześniejsza, ale jest relatywnie tania. I tutaj w sensie przyszłej współpracy. Mhm.
Panie pułkowniku, bo chciałem jeszcze zakończyć już ten wątek, bo przecież mamy tyle tematów frontowych, ale czy to przypadkiem nie jest tak, że UPA, Order Orła Białego to są tylko w pewnym sensie symptomy, a prawdziwy problem polega na tym, że to już jest Ukraina, myśli o tym, co będzie po wojnie i że po wojnie będzie z Polską, znajdzie się jako rywale w takiej pozycji, jeżeli chodzi o kierowanie tutaj tym tak zwanym międzymorzem, czy przestrzenią między, czy Europą Środkowo-Wschodnią, o tą rolę lidera. I nie zależy jej na tym, żeby nas wzmacniać, tylko już gra na to, żeby nas osłabić.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. Bo ja nie odpowiedziałem, dlaczego jest tak. No, między innymi dlatego, że wizja Kijowa jest taka, że Ukraina zastąpi Polskę na wschodniej flance NATO, pomimo, że nie będzie członkiem NATO. Po prostu. I ta wizja, ona się ukształtowała wcale nie w tym roku, ani nie w zeszłym roku. Ona się ukształtowała znacząco wcześniej. Myślę, że w momencie, kiedy Ukraińcy uzyskali pewność, że nie będą w NATO. I dla nich najlepszym sposobem zbudowania własnego bezpieczeństwa jest bycie postrzeganym przez Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Szwecję, Finlandię, tak? Bycie postrzeganym jako strefy buforowej i głównego przeciwnika Federacji Rosyjskiej w przypadku kolejnego konfliktu. No i teraz, jeżeli tak będą postrzegani, to na Ukrainę przede wszystkim będą płynąć pieniądze, to jest dla Ukrainy kluczowe, żeby nadal płynęły pieniądze i nadal płynęły technologie wojskowe. No i teraz, jeżeli Ukraina będzie tak postrzegana, no to jeżeli będzie z perspektywy wielu państw członków NATO będzie postrzegana jako najsilniejsza armia NATO nie będąca w NATO. O! Ukraina jest żywotnie zainteresowana, żeby się znaleźć w takiej pozycji. A w takiej pozycji chciała być Polska. Jako najważniejsze państwo flanki wschodniej. I w takiej pozycji jest obecnie. Najważniejsze państwo flanki wschodniej. Dla Ukrainy, no jeżeli NATO będzie postrzegać, że to Polska jest tą główną barierą, no to znaczy, że Ukrainę zawsze będzie można poświęcać jako pole bitwy. O. Tak myślę, to wygląda. To jest oczywiście moja własna opinia, ale moim zdaniem tak to wygląda z perspektywy ukraińskiej. I właśnie ta niechęć do dzielenia się taką bardzo cenną wiedzą może wynikać z tego. I tu właśnie, bo ja nawiązałem do tej pomocy, która szła w sposób zupełnie bezwarunkowy na Ukrainę. Czy ona szła słusznie? Tak. Ale w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli się wycofywać spod Kijowa i Charkowa, należało już zacząć robić interesy. Niekoniecznie finansowe. Ale okej, wy dostajecie to, a my dostajemy taki pakiet informacyjny. Notabene Stany Zjednoczone robiły tak prawie od początku.
No tak, dotyczy to też oczywiście tego tematu dnia, czyli kontraktów. Dzisiaj negocjujemy i oczekujemy, jak mówią nasi politycy, wdzięczności i dobrych kontraktów, bo 4 lata temu coś zrobiliśmy. To nie, teraz to już jest za późno na tego typu oczekiwania. No, ja już nie mam zdrowia do tych ludzi. No dobrze, panie pułkowniku, zobaczymy oczywiście, co wyniknie z tego całego galimatiasu. Przejdźmy może teraz już do spraw frontowych. Dzisiaj Zełenski ogłosił, że wydał rozkaz o rozpoczęciu 40-dniowej super operacji wywierania nacisku, tak to określił, na Federację Rosyjską poprzez uderzenia dronowe średniego i długiego zasięgu, i celem tego jest złamanie Rosji i zmuszenie jej do zakończenia wojny w 40 dni. Realny cel operacji, czy to jest tylko element propagandy?
Ogłoszenie tego akurat dzisiaj jest związane z tym, że za chwilę Rosjanie ogłoszą zdobycie Konstantynówki i to będzie prawda. I najprawdopodobniej ogłoszą zdobycie Łymania i to też będzie prawda. Czyli z całą pewnością ruszyła ofensywa rosyjska. Ona jest pod względem sił i środków, ona jest najsłabsza w ciągu ostatnich 2,5 roku, ewidentnie. Dlatego, że jednak piąty rok wojny i nawet Federacja Rosyjska ze swoimi zasobami zaczyna, mówiąc obrazowo, robić bokami trochę. Oczywiście, żeby to było jasne, Federacja Rosyjska nadal nie ogłosiła mobilizacji u siebie. Nadal walczy ochotnikami. Więc to nie to, że Rosja nie ma już w ogóle zasobów, tak? Ale jeżeli to ma być specjalna operacja wojskowa, a nie wojna, to możliwości Federacji Rosyjskiej powoli się kończą. Ale znacznie bardziej kończą się Ukrainie, jeżeli chodzi o walkę na lądzie. I teraz niepowodzenia, bo to są niepowodzenia. To są poważne niepowodzenia poziomu nie taktycznego, tylko operacyjnego. Sytuacja na kierunku kramatorsko-słowiańskim rozwija się obecnie dla ukraińskich sił zbrojnych bardzo niekorzystnie. Inaczej niż w przypadku uderzeń dalekiego zasięgu w głąb Federacji Rosyjskiej. No i teraz w mojej ocenie Ukraińcy nie będą w stanie przeprowadzić kontrofensywy, żeby znacząco zmienić sytuację w Donbasie. Będą nadal opóźniać ruchy ukraińskich wojsk. Nie podejmę się ocenić, na ile to będzie skuteczne, ale niepowodzenia są ewidentne. No i teraz ogłoszenie takiej kampanii przykrywa propagandowo niepowodzenia w Donbasie. Poważne. To są poważne niepowodzenia ukraińskich sił zbrojnych w ramach 10. etapu rosyjskiej ofensywy. To jest 10. kampania, nie etap. Kampania. 10. kampania permanentnej ofensywy. I czy to może rzucić Rosję na kolana? Powiem, że jest tyle czynników, bo tu by musieli się wypowiedzieć naprawdę nie tylko żołnierze, ale też ekonomiści, specjaliści od rynku paliw, ich dystrybucji i tak dalej, ale rzeczywiście obecnie Ukraińcom udało się coś, co w historii nie miało miejsca, czyli nie posiadając de facto sił powietrznych, lotnictwa bojowego, oczywiście mają, ale to lotnictwo bojowe pełni bardzo ograniczoną rolę, tak? Lotnictwo bojowe ukraińskie zwalcza drony nad głównymi miastami i od czasu do czasu takimi operacjami wysokiego ryzyka wystrzeliwuje pociski Storm Shadow, tak? Ostatnio coraz więcej używają bomb szybujących, które produkują, ale jak gdyby, to jest bardzo ograniczona rola, tak? Ale doszło do sytuacji, tak?
To chodzi o tego wyrównywacza, tą nową bombę 250 kg głowicy?
Tak.
Bo widział pan ten film, jak walą po tych pozycjach rosyjskich, coś nieprawdopodobnego.
Tak, tylko że Rosjanie tak walą 10 razy więcej, tak? żeby mieć świadomość, tak, że Rosjanie to robią, tak, tam między 100 a 200 lotów na dobę, nie, a nie 2-3 tygodniowo, tak. O, tu mówimy o skali, tak, parę lotów w tygodniu, a tu mówimy o setkach lotów na dobę. Ale Ukraińcom udało się, tak, mając bardzo ograniczone siły powietrzne, bo że nie mają lotnictwa, no to jest krzywdzące dla tych pilotów ukraińskich, którzy przecież walczą, ale mając bardzo ograniczone możliwości, jeśli chodzi o lotnictwo, doprowadzili do izolacji Krymu uderzeniami z powietrza. Tak? Czyli to jest kolejna zdolność, tak, działania tanimi środkami produkowanymi masowo, jeżeli chodzi o bezzałogowce. I teraz ja intencjonalnie nie używam pojęcia drony. Dlaczego? Dlatego, że obie strony zaczynają produkować bezzałogowce, które już nie są dronem, ale jeszcze nie są pociskiem rakietowym. Rosyjski banderol, ukraińskie systemy, bodajże piekło chyba, to są maszyny, one nie są super tanie, tak? Bo tam koszt silnika to jest rzędu 15-20 tysięcy dolarów, czyli sam silnik kosztuje więcej niż dwa drony takie te zdykty, tak? Ale to są bezzałogowce z szybkością rzędu 600-700 km na godzinę i zasięgu 500-700 km. I one są relatywnie niedrogie, łatwe w produkcji i znacznie trudniejsze do zwalczania przez systemy naziemne. Bo strącenie takiej maszyny środkami ogniowymi lufowymi, niewspomaganymi radarowo, jest kwestią przypadku, rzutu monetą, dosłownie. Drony myśliwskie, które polują na inne drony, nie mają takich prędkości. No więc trzeba używać przeciwlotniczych pocisków rakietowych do zestrzeliwania. Bardzo drogich. No, jeżeli on jest w zasięgu, no to można użyć naramiennej wyrzutni, tak? Manpadsa, ale strzelec musi być prawie na drodze lotu drona. Bez załogowca, nie drona. Bo my to umownie wszystko wrzucamy do worka drony. A tutaj za chwilę będziemy mieć coś, co będziemy nazywać dronami, ale będzie taką hybrydą bardzo taniego, bardzo skutecznego środka rażenia. Bardzo taniego. No, w porównaniu z pociskami manewrującymi. Prawda? I przy czym, żeby to było jasne, Polska, według oceny moich kolegów, którzy zajmują się tym, bardziej analizują, bo to jest tylko jeden z moich obszarów, ale mam kolegów, dla których to jest główny obszar analiz, twierdzą, że polskie rozwiązania i zdolności do produkcji seryjnej są w światowej czołówce, jeśli chodzi o te systemy.
Pięknie. Tak. Wreszcie jakieś dobre wieści, panie pułkowniku.
Tak, i te systemy trafiają na Ukrainę i to wcale nie w takiej garażowej ilości. Mhm. Jak panie najbardziej produkowane w Polsce.
Garść informacji jeszcze takich, bo to interesujące. Człowiekiem, który tą 40-dniową operację ma przeprowadzić, jest generał Jewgenij Chmara, no ale ona trwa. Dzisiaj w nocy 660 rozmaitych dronów i bezzałogowców Ukraińcy odpalili na Rosję, kilkadziesiąt na Moskwę i teraz tak, płonie baza paliwowa w Krasnodarsku, dwa uderzenia na rafinerię w Ufie, to jest 1500 kilometrów od frontu, no Moskwa oczywiście, Kercz, Krym, Białgorod, Kursk, tak, no wszędzie to spada, to jest naprawdę niesamowicie imponujące, tylko moje pytanie jest takie, czy da się wygrać wojnę na odległość i czy... Co jest ważniejsze, te uderzenia dalekiego zasięgu na Krym, na Moskwę i na rafinerię, czy mozolne zdobywanie kolejnych miast jak Łymań czy Konstantynówka przez przez armię rosyjską. Znaczy, szukam szwerpunktu tej wojny, punktu ciężkości. Gdzie rozstrzygnie się ta wojna? W powietrzu przez ekonomiczne załamanie przeciwnika, czy na ziemi przez zdobycze przy pomocy piechoty i dronów?
Wiemy, jak chcą to rozstrzygnąć strony. Ukraina obecnie chce to rozstrzygnąć, tak, poprzez przekroczenie progu bólu Rosji. Tak? Czyli zadać straty infrastrukturze rosyjskiej na tyle znaczące, tak, żeby doprowadzić do załamania wewnętrznego rynku paliw, dramatycznego ograniczenia ograniczenia też zdolności przetwórstwa i eksportu przetworzonych paliw, no bo zarabia się nie na gołej ropie raczej, tylko na tej już przetworzonej, prawda? I to jest wizja Ukrainy. Natomiast wizja Rosji to są dalej te grupy szturmowe piechoty, tak, zdobywające teren. I teraz jaki będzie wynik? Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast, bo Ukraińcy tą operację przygotowywali miesiącami. To nie jest tak, że ona się pojawiła z nagła. Jeżeli ktoś śledził, robił sobie statystyki uderzeń ukraińskich na rosyjskie systemy przeciwlotnicze, rakietowe, walki radioelektronicznej, radarowe na różnych poziomach, Ukraińcy miesiącami niszczyli rosyjskie systemy przeciwlotnicze, zarówno kinetyczne, jak i walki radioelektronicznej i rozpoznania w strefie przyfrontowej. Przygotowywali właśnie taką operację. Tutaj myślę, że ukraiński sztab wykazał się dużą zdolnością przewidywania i rozsądkiem. Ja myślę, że Ukraińcy się spodziewali tego, że przy kolejnym uderzeniu rosyjskim ten front może zacząć pękać. W związku z tym przygotowali coś, na co Rosja obecnie odpowiedzi nie ma. Bo to jest dobry plan. Bo co może zrobić Federacja Rosyjska? Obszar kraju był ich siłą. Obecnie staje się słabością. No bo infrastruktura jest tak rozproszona, że budowanie wielopoziomowych systemów przeciwlotniczych na tak olbrzymim obszarze kraju jest niemożliwe. A przy czym ponieśli ciężkie straty w systemach, które chronią front. I teraz Rosja stoi przed wyborem: wycofywać systemy przeciwlotnicze z tej strefy przyfrontowej, żeby wzmacniać ochronę obiektów w głębi kraju, czy też pozwalać, żeby płonęły kolejne składy paliw, terminale naftowe, fabryki chemiczne, fabryki produkcji elektroniki i tak dalej. Prawda? No i teraz, jeżeli wycofają systemy przeciwlotnicze z frontu, no to Ukraińcy zwiększą uderzenia na froncie, tak? Ich lotnictwo zyska wtedy okienko, żeby działać w większym zakresie jeszcze i tak dalej. Więc czy plan ukraiński jest dobry? Tak, jest dobry. Czy się powiedzie? Nie wiem. Po prostu. Czy on obecnie działa? Działa. Obecnie działa. Krym całkowicie praktycznie odcięty od paliwa. Co najmniej w 30 paru okręgach Federacji Rosyjskiej jest ograniczona dystrybucja paliwa, problemy w 50 okręgach. No więc działa, prawda? Myślę, kluczem jest, czy Ukraińcy utrzymają tą produkcję dronów na tym poziomie, bo jedyne, co może zrobić Rosja, to zniszczyć zakłady produkujące drony. Przy czym trzeba pamiętać, że część tych dronów, nie wiem ile, nie mam danych, część tych dronów nie jest budowana na Ukrainie.
No tak. No muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa rozgrywka. Spotkałem się, panie pułkowniku, z taką opinią, że czasami na wojnie ważne są takie symboliczne wydarzenia. I wyczytałem, że według jednego z komentatorów wojskowych, gdyby na przykład udało się odciąć Krym, czyli zniszczyć most kerczeński w spektakularnym uderzeniu, już ta północna droga w postaci autostrady śmierci jest zablokowana i wziąć ten Krym głodem i spowodować kolaps, jak to się mówi teraz modnie, rosyjskich sił na Krymie, to to mogłoby być taki szok dla całego aparatu władzy rosyjskiej i to mogłoby Rosjan skłonić do rozejmu.
Nie, myślę, że nie. Akurat sam Krym to za mało. Myślę, że Rosjanie pomalowaliby ciężarówki na biało i cysterny i jako pomoc humanitarną takimi konwojami ruszyliby na Krym na przykład. No i teraz pytanie, zgodnie z prawem międzynarodowym, doprowadzanie ludności cywilnej, tak, do stanu klęski humanitarnej jest zbrodnią wojenną. Przypominam tylko. Prawda?
Ta-dam. To własnej ludności jeszcze dodajmy, żeby było ciekawiej.
Dodam przy tym, że de facto własnej, tak? Więc nie, sam Krym absolutnie nie, moim zdaniem. To nie jest wystarczająca karta. Natomiast no ja wielokrotnie mówiłem, że jedynym sposobem, żeby Rosję zatrzymać, jest uderzenia w głąb Rosji w ich infrastrukturę. Nie tłuczenie po froncie, bo tu próg bólu Rosji jest olbrzymi, tylko właśnie uderzenia w głąb Rosji w rosyjską infrastrukturę. To jest sposób na wojnę z Rosją. I teraz, panie redaktorze, to nie jest tak, że Ukraińcy dopiero teraz tą zdolność uzyskali. Czasy Bidena strumieniem płynęła pomoc amerykańska na Ukrainę, ale równocześnie płynęły polecenia. I polityka Bidena, ja wcale nie jestem fanem polityki poprzedniego prezydenta amerykańskiego, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Wcale nie było tak różowo. Dlatego, że to była smycz. Ta pomoc była smyczą, na której trzymano zdolności ukraińskie. Biden myślał, że Rosję uda się zatrzymać poprzez wyczerpywanie zdolności Rosji i sankcje ekonomiczne tylko. I nie chciał przekraczać kolejnych mitycznych czerwonych linii. Nie eskalujemy konfliktu. Prawda? Stąd Ukraina nie mogła. Ukraina musiała prosić o zgodę, żeby transporter opancerzony produkcji zachodniej przekroczył granicę z Rosją. Żeby karabin, który ma żołnierz, tak, przekroczył granicę z Rosją. Przy czym Europa dostosowywała się do polityki amerykańskiej wtedy. No, Trump tutaj akurat tą szachownicę przewrócił, nie mając pomysłu, co z tym zrobić dalej. No i figury się ustawiły od nowa. Figury się ustawiły w taki sposób, że Ukraina praktycznie obecnie nie jest ograniczana przez kraje Europy Zachodniej, jeśli chodzi o sposób atakowania Federacji Rosyjskiej, przy czym nawet środkami zachodnimi, tak? No mamy uderzenie Storm Shadowami i skalpami, Storm Shadow brytyjski, skalp francuski, tak? Pociski średniego zasięgu. Mamy uderzenia ostatnio w Woronesz przecież, prawda? Tak. I to jest sposób, to jest droga do tego, tak, żeby zmusić Rosję do pokonania potęgi nuklearnej. Się pokonać w wojnie bez wojny nuklearnej nie da tak naprawdę. Do zatrzymania. I być może do wycofania. Czyli de facto, czy to jest wygrana wojna? No zależy, czy się wygra pokój, bo można wygrać wojnę, tylko potem trzeba wygrać pokój jeszcze, tak? Prawda? Ale to jest sposób do powstrzymania Rosji. Może tak. I czy Ukraińcy mają dobry plan? Najlepszy od lat, moim zdaniem. Najlepszy od lat.
Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, wydaje mi się, że wystarczy, żeby Rosja powiedziała, że rezygnuje z tego postulatu, żeby Ukraina jej oddała cały Donbas. Już dawno by się dogadali pewnie na jakiejś linii po prostu demarkacyjnej, ale coś chyba się dzieje.
Wydaje się, że Rosja dlatego skupiła taki wysiłek na kierunku Kramatorsk-Słowiańsk, że dotarcie do tych miast, bo teraz tak, ja nie sądzę, żeby relatywnie szybko te miasta padły, ale jeżeli Federacja Rosyjska znajdzie się na ich przedmieściach już, bo te miasta powoli się stają martwe, one są w zasięgu dronów, za chwilę wszystkie nawet lekkie drony, tak, FPV-ki będą atakować miasta, artyleria lufowa, więc te miasta staną się martwe. Tak jak wiele innych ukraińskich miast zostało zamordowanych przez Rosjan, zanim zostały zdobyte jeszcze. No i teraz być może Ukraina odda Słowiańsk i Kramatorsk, jeżeli one będą już martwe. Czyli jeżeli wojska rosyjskie będą stały u wrót tych miast. I myślę, że Rosjanie do tego dążą, tak, żeby, co powie Federacja Rosyjska, osiągnęliśmy cel, mamy Donbas. Co powie Kijów? Okej, te miasta i tak są martwe, już w nich nikt nie mieszka. Bo czego chce uniknąć Kijów za wszelką cenę? Powiedzieć tysiącom ukraińskich obywateli, wyprowadźcie się z domów, bo to oddajemy Rosji. Nie chcę powiedzieć tego żołnierzom. Tak? Że oddajemy teren, którego Rosjanie nie zdobyli. Jeżeli już będą pod tymi miastami, może i de facto nie będą zdobyte, ale to już będą trupy miast. Tak? Oczywiście to jest takie mocno daleko idący pomysł, ale no, pan redaktor pytał, jakie obie strony plany mają. No moim zdaniem takie. Tak? Rosja musi ogłosić sukces. Ukraina jedynym sposobem w tej chwili na skuteczne zatrzymywanie tej wojny to jest rażenie głębi Rosji. Panie redaktorze, stany ukraińskich brygad, przy czym wielu rosyjskich też, żeby to było jasne, ale to, co piszą ukraińscy dowódcy, to jest 30% stanów wyjściowych. 30% stanów wyjściowych. Przy czym to są te brygady, o których nie pisują media. To nie są te sztandarowe brygady, tak, powszechnie znane, bo one otrzymują jeszcze uzupełnienia. Uzupełnienia idą do wojsk szturmowych, gdzie naprawdę przemiał tych nowo wcielonych jest olbrzymi. Notabene przeczytałem w komentarzach ukraińskich, że ukraińscy oficerowie z wojsk szturmowych nazywają rekrutów tak samo jak Rosjanie, czyli jednorazówki. No, bo niestety osiągnął ten etap. I przy tak olbrzymich stratach Ukraińcy trzymają front wojskami szturmowymi, brygadami tymi elitarnymi, wokół których obudowano korpusy i doskonałą pracą dronów. Bo tu akurat mówimy o dronach, prawda? Doskonałą pracą dronów. No tylko wystarczy, że gdzieś się praca dronów załamuje, przykład Konstantynówka, tam na moment doszło do załamania systemu tak naprawdę internetu satelitarnego. Pierwszy klocek, który upadł w obronie Konstantynówki, tak, to było, weszła brygada, która nie rozwinęła Wi-Fi sobie po prostu odpowiednio. No. No nie ma Wi-Fi, nie ma łączności, nie działa Delta, nie ma naprowadzenia dronów, nie ma świadomości sytuacyjnej i tam natychmiast front pękł. Nie? Więc okej, chyba tyle. Temacie.
Panie pułkowniku, coś chyba jest na rzeczy z tym, że sprawy zmierzają do końca, bo dużo się o tym mówi na salonach dyplomatycznych. Przed tą konferencją w Gdańsku, która dzisiaj się skończyła, było takie wystąpienie, czy też panel, w którym brał udział prezydent Aleksander Kwaśniewski. Co by nie mówić, dobre ma źródła na wschodzie. z oczywistych powodów i powiedział tak, czuję, że coś ważnego, przełomowego się wydarzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To jest cytat. Nie będzie to pokój, bo dopóki Putin rządzi Rosją, to nie będzie pokoju, ale będzie to zawieszenie broni. Realne?
Tak, powiem, że są realne szanse, że ataki ukraińskie mogą doprowadzić do zawieszenia broni, przy czym jakie wykorzystają strony, bo teraz tak, czy na tym etapie Ukraina jest zainteresowana zawieszeniem broni? No bo wtedy Rosjanie zaczną odbudowywać infrastrukturę, prawda? Czyli Ukraina da szansę Rosji złapać oddech. Mówię o gospodarce rosyjskiej, tej głównie paliwowej, prawda? No i teraz może być dość kuriozalne, no bo teraz jeżeli Kreml to rozegra w taki sposób, że okej, dobra, no tak prosiliście o zawieszenie broni, to my się łaskawie zgadzamy. Na 3 miesiące. A dla Ukraińców to nie jest dobry plan, moim zdaniem, obecnie. No być może stąd ta 40-dniowa operacja, żeby Ukraina mogła powiedzieć, dobra, jak skończymy naszą operację, to się zawiesimy, nie? Tak? Prawda?
No tak.
Natomiast naprawdę tutaj jest zaskoczenie dla wielu osób, które zakładały, że Federacja Rosyjska, ich systemy obrony przeciwlotniczej będą znacznie skuteczniejsze, tak? Będą tworzyć jakieś bańki tam. No przy takim obszarze, bo trzeba jeszcze pamiętać, że skuteczność ukraińskich uderzeń powietrznych wynika po części z doskonałego rozpoznania, jakie otrzymuje od NATO. Gdzie cały czas rosyjskie systemy przeciwlotnicze, ale nie jako pojedyncze środki rażenia, tylko jako system rozwinięty, one są cały czas śledzone. A trzeba pamiętać, że NATO konstruowało swoje systemy rozpoznania właśnie pod kątem zwalczania systemów rosyjskich. No więc te systemy budowane w NATO przez dekady, one dokładnie robią to obecnie, po co jest budowane. I się najwyraźniej doskonale w tym sprawdzają. A Ukraina doskonale zaczęła to wykorzystywać, no bo no jak gdyby te czerwone linie Ukraińcom zdjęto. Nie? I teraz pytanie, gdyby je zdjęto znacząco wcześniej, to ta wojna prawdopodobnie dawno by się skończyła.
Ciekawe. Pamiętam te handryczenie się z Amerykanami. Atakamsy damy, ale możecie uderzać płytko. Broń Boże głęboko.
To znaczy się, panie redaktorze, ja myślę, że atakamsy nie rozwiązałyby sprawy, bo nie sądzę, żeby Ukraina dostała je w tysiącach. Takie ataki...
Tak, ja tylko przykład.
Tak. Okej. Okay. W sumie słusznie, no bo ja tutaj się zafiksowałem w szczegółach. Nie, przykład dobry, tak, bo nie atakamsy, tylko jako przykład ogólnego sposobu możliwości rażenia, prawda? Ale, bo to jest też ważna informacja.
To jest smycz, o której pan mówił.
Tak, żeby skutecznie razić głębię operacyjną takiego kraju jak Federacja Rosyjska, środki rażenia muszą iść w tysiące. Nie w dziesiątki, nie w setki, tylko w tysiące. Dopiero wtedy osiąga się skuteczność. Tysiące środków rażenia. Czyli muszą być jakie? Relatywnie nowoczesne, ale przy tym niedrogie. Co nie znaczy, żeby nie mieć systemów drogich na takie uderzenia bardziej bolesne. Czyli tłuczemy przeciwnika dechą, a jak trzeba dopiero, to drogim szpikulcem. O. No i teraz Ukraińcy okładają po prostu dechą. Wie pan redaktor, jak często się porównywało Ukrainę do dwóch bokserów, że ta Ukraina ma tą jedną rękę z tyłu i tak dalej. Ale do tej pory tak naprawdę to Ukrainę Rosja tą taką dechą okładała przeprowadząc codzienne naloty powietrzne. No to teraz jak gdyby Ukraińcy też taką dechę mają. Tak. I to nie są uderzenia.
Bokser zdjął rękę.
Tak. To jest takie okładanie, żeby przekroczyć próg bólu, osłabić przeciwnika. Natomiast warto jeszcze zerknąć na to, że bo tutaj zdolności ukraińskie nie wynikają tylko ze zdolności przemysłu ukraińskiego. Gdybyśmy przyjrzeli się, ile tysięcy dronów płynie z krajów zachodnich, przy czym one są znacznie lepszej jakości niż większość ukraińskich. Ostatnio Wielka Brytania, z tego co pamiętam, 150 tysięcy dronów. No, wie pan redaktor, to skąd takie hasła, że Zachód nie produkuje dronów, tylko Ukraina? To skąd się te 150 tysięcy wzięło? Prawda?
No, ciekawe. Dlatego, panie pułkowniku, z panem rozmowy są takie ciekawe, bo wrzuca pan czasami taką rzecz i człowiek sobie głowę łamie. No właśnie, świat nie jest taki prosty, drodzy państwo.
To jest oficjalna informacja, potwierdzona przez obie strony. 150 tysięcy dronów.
No. Tak. Bardzo ciekawe, czy sami Brytyjczycy zrobili, czy w Chinach kupili, bo to pewnie ważne. Wszystkie drogi prowadzą do fabryk w Chinach.
To ma, to ma drugorzędne znaczenie, ale biorąc pod uwagę neodym niezbędny do produkcji silników elektrycznych, to tu Chiny są nadal kluczowym graczem.
Tak jest. Panie pułkowniku, dwa ostatnie pytania. Ostatnie będzie o Białoruś, to od razu uprzedzę, ale jeszcze jedno o front, bo tradycyjnie chciałbym porozmawiać też za krótko oczywiście, bo czas ucieka jak szalony, ale z jednej strony przedstawiamy dzisiaj niesamowite koncepcje uderzenia dalekiej ręki, drony, Wi-Fi wyłączone, od razu front się sypie, ale z drugiej strony nadal napływają do nas filmiki. Jeden widziałem naprawdę wstrząsający, nawet go mam tutaj przed sobą. On pokazuje wojnę okopową. Siedzi jeden żołnierz rosyjski w jakiejś jamie i żołnierze ukraińscy się do niego skradają, wrzucają mu granat do tej jamy. On go odrzuca, panie pułkowniku, potem rzuca w nich własnym granatem, oni się chowają i w końcu on ginie, bo tych przeciwników jest dużo. Czy zgodziłby się z taką pan opinią, że to jest z jednej strony wojna robotów, ale z drugiej strony taka pierwsza wojna światowa?
Nie, to nie jest pierwsza wojna. Wie pan redaktor, ile w zeszłym miesiącu Rosjanie utracili pojazdów w strefie przyfrontowej? Około 8 tysięcy. Tak. To nie są czołgi, no nie są transportery opancerzone, ale to są pojazdy, które jak drony trafiają na front? W tych dziesiątkach tysięcy. Drony to są agregaty zasilające zasilanie dronów. Agregaty to tony paliwa. Tysiące agregatów, tony paliwa. Żywność dalej musi trafiać na front. Mało tego, w ugrupowaniu rozproszonym ta dystrybucja jest jeszcze utrudniona. W tle dalej jeździ tysiące pojazdów logistycznych, które obie strony masakrują. Więc to nie jest wojna piechoty w takim sensie, że walczy tylko piechota. Nie. Tysiące kierowców na tyłach, tak, działa na korzyść tej właśnie piechoty. I teraz, czy to jest pierwsza wojna światowa? Nie, bo nie mamy ciągłych linii okopów. Nie mamy.
Tylko punkty.
Nie mamy ciągłych linii okopów. Mamy zbudowane stanowiska ogniowe dla dwóch, trzech strzelców w możliwie dogodnym terenie, gdzie oni są wkopani w ziemię. Te stanowiska ogniowe nawet nie zawsze nawzajem się kryją ogniem. Kiedyś nie do pomyślenia, żeby dwa stanowiska ogniowe, tak, i one, ich sektory ostrzału nawzajem się nie pokrywały. Obecnie tak się dzieje, bo luki pokrywają drony i miny zrzucane przez te drony. To nie jest pierwsza wojna światowa. Starcia okopowe są obecnie ekstremalnie rzadkie i z reguły, jeżeli do nich dochodzi, to siedzi tam bohater.
Tak.
Po prostu. Żołnierz, o którym pan mówi, to nieważne, jaki on mundur nosił. Żołnierz, o którym pan mówi, był bohaterem. Po prostu. Ilu jest takich? 1 na 100? To trochę zależy od jednostek. Im jednostki bardziej elitarne, tym więcej takich ludzi w nich można znaleźć, tak? Ale niech będzie 1 na 50, no. Prawda? I to jest ten, który nie mam odwrotu, nie poddam się, będę walczył do końca. Albo mam odwrót, ale chcę zatrzymać za wszelką cenę tamtych, żeby koledzy mogli się wycofać. Powodów może być wiele, ale on podejmuje walkę do końca. Przy czym robi to dobrze. Walczy, odrzuca granat, rzuca swoim, tak? On jeszcze kontroluje to, co robi. Tak? No, tu mówimy o bohaterach, ale ilu żołnierzy walczy w Konstantynówce obecnie, naraz, z obu stron? Nie więcej niż 1000. Czyli mamy miasto o znaczeniu operacyjnym. I tam walczą po obu stronach po batalionie liczebnie. Oczywiście mamy całe brygady wokół. Ale działanie dronami nie pozwala nawet na niewielką koncentrację sił. Ugrupowanie jest tak głęboko rozproszone po obu stronach, że gdyby nie to, że tam giną ludzie i to są naprawdę poziom intensywności takich starć jest straszliwy, to bym powiedział, że to bardziej jest jak paintball niż napisane taktyki walk. Tu rzeczywiście wyszkolenie pojedynczego żołnierza, pojedynczego, nie ma podwójnego, wojskowy język, nie ma żołnierza podwójnego. Indywidualne wyszkolenie żołnierza, tak, zaczyna mieć kluczowe znaczenie właśnie w takich walkach, gdzie walczą 2-3-osobowe grupy. One od czasu do czasu się spotykają, żeby skoordynować działania, uzupełnić logistykę i tak dalej, i potem dalej walczą. I o tym, czy miasto upadnie inaczej, o szybkich postępach Rosjan, bo miasto, to się ja uważam, że miasto upadnie, ale o szybkich postępach Rosjan zadecydowała lepsza świadomość sytuacyjna i koordynacja działań w mieście. Nieliczebność. Plus olbrzymia koncentracja operatorów dronów. Na kierunku Konstantynówki, tak jak mówią żołnierze, którzy tam walczą, piszą o tym, koncentracja dronów rosyjskich, nie wiem, czy nie jest największa od początku wojny.
No i oni to rozstrzygają. Wczoraj miałem wywiad z panie pułkowniku, z Damianem Dudą, który jest na froncie, i powiedział, że rany postrzałowe dzisiaj to jest 1%. 1%. To jest coś nieprawdopodobnego w porównaniu z innymi konfliktami. Teraz to drony i artyleria głównie. Jeszcze jeden filmik, panie pułkowniku, z kolei odwrotny. Tu się nic złego nie stało, nikt nie zginął. Nie wiem, czy pan to widział. Dzisiaj to pokazane, ale to jest filmik z początku wojny. Z perspektywy jest kręcone przez żołnierza ukraińskiego. Siedzą żołnierze w hełmach, w mundurach, w ciężarówce, która stoi na poboczu drogi, a koło nich leci cały konwój rosyjski i mijają się o centymetry. I podpis jest taki, że ci Rosjanie myśleli, że to są rosyjscy żołnierze, no bo mieli, jak rozumiem, podobne mundury. Ale ja mam taki inny taką myśl, a może nawet wiedzieli, że to Ukraińcy, tylko to nie jest tak łatwo podjąć decyzję, żeby z marszu, jak człowiek jest zaskoczony, wdawać się w walkę, narażać życie. Może lepiej przejechać i zapomnieć. No, różne sytuacje są na wojnie.
Mogło to wyglądać tak, że a może to Ukraińcy, a może nie. A dobra, o. Gdyby byli pewni, to jednak pewnie któryś z dowódców by zareagował, tak? Ale na zasadzie nasi, może nie nasi, dobra, mamy swoje, jedziemy. Mogło rzeczywiście tak być. Właśnie. Natomiast wywiad z Damianem Dudą obejrzałem. Ja co prawda rzadko mam czas, żeby pełne oglądać, ale z panem Damianem staram się, nigdy nie mieliśmy okazji spotkać się, tak się akurat dziwnie składa, gdzieś tam się mijamy, ale jest osobą, którą ja darzę olbrzymim szacunkiem, bo ja nie jestem zwolennikiem udziału Polaków w tym konflikcie z bronią w ręku, w sensie walczących. To jest ich indywidualna sprawa, tak? Na początku tego konfliktu kilku moich byłych podwładnych dzwoniło do mnie: wodzu, co wódz myśli, jechać tam i z ruskimi walczyć, nie? Ja mówię: chłopie, być może jeszcze będziesz miał okazję. Siedź na dupie, szkul się, broń własnego kraju. Ale Damian Duda robi zupełnie inną rzecz. On ratuje życie ludzi.
Dokładnie.
On robi zupełnie inną rzecz. On ratuje życie. Zdobywa cenne doświadczenia właśnie w tym obszarze. Prawda? Także mówi olbrzymi szacunek. Zawsze staram się obejrzeć z zainteresowaniem.
Tak.
Natomiast żeby było jasne, jeżeli ktoś z naszych pojechał tam walczyć, to jak najbardziej po jego powrocie korzystać pełną garścią z doświadczeń, które zdobył, a nie stawiać go przed sądem, tak? O, żeby też była jasna mojej tutaj spojrzenia, tak?
No tak, to do wszystkich argumentów, które pan powiedział, dodam jeszcze jeden. Dzięki tej rozmowie widzowie mogli się dowiedzieć nie z trzeciej ręki, z drugiej ręki, tylko naprawdę widzowie historii realnej, jak wygląda ta wojna widziana z okopów. To jest też bardzo, bardzo ważne. Panie pułkowniku, ostatnie już pytanie, bo czas nas, patrzę ze zgrozą, ile pana trzymam dzisiaj, już ponad godzinę grubo. Jedno krótkie pytanie o tą Białoruś. Zełenski postawił ultimatum Łukaszence, żeby rozmontował te systemy dronowe, które miały być jakimiś przekaźnikami, które kierowały te drony uderzające na Kijów. Podobno według strony ukraińskiej Białoruś pękła. Jacyś przedstawiciele Białorusi, Ukrainy przyjechali Zełenskiego na rozmowy z Łukaszenką. Czy to oznacza, że poprawia się pozycja ukraińska, bo nie mają już z północy zagrożenia? I czy teraz Białoruś będzie orbitować troszkę w stronę Ukrainy? Większą będzie miała swobodę manewru wobec tych kleszczy Putina?
Zresztą to jest pytanie bardziej do polityka. Ja mogę odpowiedzieć, jak wygląda pod względem wojskowym działanie armii białoruskiej. Cały czas integrują zdolności z Armią Federacji Rosyjskiej. Czyli współpraca się cały czas pogłębia. W zakresie procedur dowodzenia, funkcjonowania sztabów, pętli decyzyjnej, współdziałania rodzaju wojsk, ta współpraca się pogłębia. A co do pozycji, panie redaktorze, to już odpowiedź myślę bardziej do osób, które śledzą to geopolitycznie, ale pod względem współpracy sił zbrojnych obu stron, ona ewidentnie się pogłębia z każdym rokiem. Tyle mogę odpowiedzieć, bo tyle wiemy. Natomiast co do samych retransmitterów, które miały tam być, nie wiem, ja nie słyszałem, żeby te systemy tam były nigdy i no trudno powiedzieć mi, bo to była informacja nowa dosyć, że one są. Przy czym tak, w dużej części do retransmisji można używać systemów cywilnych, tak, które tam są rozmieszczone. Ja bym z pewną ostrożnością podchodził do tego newsa.
Okej. Przeczytałem między wierszami. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję.
No mówię, ja jestem ostrożny, jeśli chodzi o ten news, co do żądania i szybkiego spełnienia żądań, natomiast ja nie wykluczam, nie? Ale
o. Nie no, też moje, że tak powiem, podejrzliwość wzbudziło to, że najpierw Zełenski postawił ultimatum, a potem sam sobie na nie odpowiedział, stwierdził.
Ja pamiętam tak, ja znam tylko pierwszą odpowiedź z Białorusi, że to są cywilne, to jest cywilna infrastruktura telefonii radiowej, komórkowej i tak dalej. A ja potem jakoś, no poza tym nie mam informacji od znajomych, którzy tam monitorują granice od tej strony, żeby tam jakieś demontaże czegokolwiek się odbywały. a mam tam bardzo dużo znajomych na różnych poziomach obserwacji. O.
Moim i Państwa gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Panie pułkowniku, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I też podpytam, tak oczywiście bez konkretów, czy już plany urlopowe pan ma? Bo dzisiaj tak, ostatni dzień szkoły.
Mam plany urlopowe. Niestety ostatnio sobie załatwiłem ścięgna Achillesa w terenie, więc z planów takich terenowych musiałem zrezygnować, ale gdzieś tam rodzina, pies może i takie. Dlatego ja standardowo jako patriota spędzam urlopy w kraju. Nie, oczywiście głównie z powodu walniętego psa, tak?
No tak, jesteśmy niewolnikami naszych dzieci i naszych psów. Coś jest na rzeczy. Panie pułkowniku, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, a widzom naszym życzę udanego urlopu i bezpiecznego przede wszystkim.
Tak jest. Tak jest, tak jest. I to nie będzie tajemnicą, że mamy wielu uczniów wśród naszych oglądających, a dzisiaj ostatni dzień szkoły, także super. Cieszcie się wakacjami. Wszystkiego dobrego, no ja mam, panie pułkowniku.
Ja mam swoich uczniów, tak, oglądających przecież. Najlepszego.
Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki za wsparcie na Patronite, na YouTubie i za oczywiście donate na live'ach o 12. To dzięki Wam możemy się tak rozwijać nasz kanał. I przypominam, że dzisiaj specjalny kciuk dla błękitnego rekina, czyli dla sieci VPN Surfshark. Szybka usługa VPN bez limitu urządzeń i specjalnie dla Was, drodzy widzowie, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Duża część naszego życia przenosi się teraz do sieci. Kupujemy bilety lotnicze, wysyłamy pieniądze, bierzemy udział w rozmaitych debatach na mediach społecznościowych, no i warto być bezpiecznym, drodzy Państwo, dlatego bardzo, bardzo serdecznie polecam Wam Surfsharka. Przypominam, że moja książka Polacy z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl, to jest nowość. Bardzo, bardzo dziękuję, będzie miło jak kupicie, podzielicie się opinią i oczywiście na koniec pozdrowienia dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock and Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Do naszego grona patronów dołączył Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Pozdrawiamy serdecznie, witamy na pokładzie. Inwestujcie, drodzy Państwo, z głową, mądrze, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe i, drodzy Państwo, wiedzę ekspercką oczywiście. I właśnie to wypełnia tą definicję Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.